Zwykle zaczynamy nasze spotkanie od przedstawienia, ale myślę, że tym razem, Jacku, nie trzeba przedstawiać osób występujących. Ale dla formalności Jacek Santorski i za każdym razem, kiedy spotykamy się, to ja mam wrażenie, że następuje coś takiego bardzo ważnego, co można byłoby nazwać kalibracją albo urealnianiem pewnych podejść, które czasami mają tendencję do przegięcia w jedną lub w drugą stronę. Tak chyba dzisiaj się stanie.
No rzeczywiście, tak jakoś się dzieje, że ten aspekt mojej osobowości i charakteru, niezależnie od wielkiej wiary i potrzeby wiary, który jest związany z urealnianiem, jest ciągle obecny w mojej działalności, w moich pracach z ludźmi i oczywiście jeżeli ktoś jest bardzo niepewny siebie, swoich planów, swoich projektów, to ja nie tylko podcinam skrzydła, ale też dodaję mocy. Natomiast jeżeli jesteśmy generalnie nastawieni tak jak jesteśmy, jak powinniśmy być zgodnie z psychologią motywacyjną, z psychologią pozytywną, na sukces, na realizację, to ja tak trochę przekornie, trochę z troski o rezultat długoterminowy przychodzę i mówię, urealnijmy to. Więc ten piękny, bardzo humanistyczny temat, w ogóle wspaniale, że on się znalazł w narracji psychologii biznesu, w narracji zarządzania, temat bezpieczeństwa, który jest związany z tym czynnikiem ludzkim w relacjach. On może być traktowany zbyt jednostronnie, zbyt idealistycznie. Traktowany trochę za bardzo jako takie humanistyczne panaceum na stan ducha i rezultaty ludzi. I ja wtedy mówię tak. I jest masę potwierdzenia, o którym za chwilę powiem, że stan ducha ludzi zależy od ich poczucia bezpieczeństwa, tylko że poczucie bezpieczeństwa to jest z jednej strony pytanie, które mamy też w Akademii Psychologii Przywództwa, jak być, jak się nastawić wobec ludzi, żeby odbierali naszą bezwarunkową akceptację, zanim postawimy zastrzeżenia i wymagania, aby doświadczali naszej empatii, abyśmy my jeszcze jednocześnie w trakcie tej narracji, tej relacji byli spójni wewnętrznie. To są wszystko słowa, które się relatywnie łatwo mówi, a to są niezwykle wymagające rzeczy. Jak być? Czy stan bezwarunkowej akceptacji, nie wobec swojego maleńkiego dziecka, czy dorastającego dziewczyny, czy chłopaka, tylko wobec pracownika, gdzie przede wszystkim mamy standardy i wymagania. Jak to połączyć? To wszystko jest dosyć wymagające i staram się o tych wymaganiach przypominać, jednocześnie zachować pierwiastek wiary. I punkt wyjścia jest taki, żeby co jakiś czas, pomimo że przede wszystkim mówimy z naszymi uczestnikami naszej Akademii Psychologii Przywództwa o tym, jak być, żeby jednak trochę porozmawiać też o tym, co czynić. Czyli jest kwestia z jednej strony przywództwa, z drugiej zarządzania, takiej magii i, która integruje te dwie perspektywy.
Ja myślę, że już na długo będziemy wszyscy mieć w głowie, że jak magia i, to kojarzy nam się właśnie z tobą, Jacku. Czyli łączenia pewnych przeciwieństw, łączenia czegoś, co na pozór wydaje się sprzeczne, często w praktyce okazuje się skuteczne.
No, zaczerpnąłem to od Jima Collinsa, który badał już 20 lat temu elity biznesu i odkrył, że ci liderzy tych elitarnych firm, które mają wyjątkową moc przetrwania, kierują się czymś albo są zdolni przynajmniej do tego, co nazwał geniuszem i że mogą łączyć właśnie i realizm, i wiarę, i nastawienie na perspektywę doraźną, na rezultaty i na długoterminową perspektywę. Zorientowałem się, że takie nastawienie, że to podejście i w myśleniu, i w działaniu czasem przynosi wręcz magiczne rezultaty i tak mi się to nazwało magia. I więc jako wierny uczeń Jima Collinsa przekazuję to i w miejsce tyranii albo i nazywam to tak trochę uwodzicielsko może magią i.
To jest w ogóle mocna narracja w całej Akademii Psychologii Przywództwa, która się pojawia, łączenia tych różnych przeciwieństw, czyli tam nasza magia i. Wspomniałeś o bezpieczeństwie psychologicznym. Myślę, że warto jakoś parę słów trochę więcej powiedzieć, jak ono jest zdefiniowane.
Ja wspomniałem je w rozmowie z tobą, ponieważ to ty, Sławku, jeszcze w ramach grupy For Results, z którą blisko współpracowałem, ale jeszcze nie tworzyliśmy jednego projektu razem, wprowadziłeś bardzo ciekawe badania, które pokazywały, jak o stanie ducha i wynikach zarazem ludzi może decydować mierzone, dobrze zoperacjonalizowane ich poczucie bezpieczeństwa psychologicznego. Więc skoro ty tą lekcję wywołałeś, to może teraz też przypomnij, a ja powiem, jak pracuję nad urealnianiem tego pakietu pojęć, które za tym stoją.
Pewnie. To się wzięło pojęcie w ogóle od Amy Edmondson, takiej badaczki, która dość ciekawie zauważyła jeszcze w latach 90. badając szpitale, że mamy do czynienia z z takimi szpitalami, które mają wysoką efektywność, niską efektywność wyleczeń. No i skorelowała to jako badaczka z ilością błędów, które są popełniane. I ku swojemu zaskoczeniu, no dla nas już pewnie niekoniecznie ku zaskoczeniu, odkryła, że tam, gdzie jest bardzo dużo błędów, tam też jest bardzo duża skuteczność wyleczania. A myślała, że będzie odwrotnie. No i jakby odkryła, i to chyba znowu jakiś paradoks i się pojawia, odkryła, że powód, dla którego tych błędów jest mało, najczęściej jest taki, że ludzie nie mają czegoś, co nazwała bezpieczeństwem psychologicznym. Czyli
więc błędy są, tylko są niewidoczne, ukrywane, są nieujawniane.
Bo nie ma tego bezpieczeństwa, żeby je pokazać. Jak się je pokaże, to będą straszne konsekwencje.
A gdy się je ujawni, można się z nich uczyć, można zarządzić nietypowymi zdarzeniami, można przewidywać różnego rodzaju...
Organizacje uczące się.
Potem powstała w ogóle koncepcja zaczerpnięta z morza, z lotnictwa, just culture, takiej tak. kultury, która jest nastawiona tak. na studiowanie wręcz nietypowych zachowań, zagrożeń, błędów po to, aby przebudowywać nasze style działania, nasze procedury, aby błędy, zwłaszcza te, które nie służą ludziom, bo mogą być takie błędy, które służą rozwojowi, że możemy się, jak Toffler przewidywał, że analfabetami XXI wieku będą ci, którzy się nie umieją uczyć, oduczać i uczyć na nowo. Więc czasem możemy sobie powiedzieć, że coś już jest, kwalifikuje się do oduczenia, ale to dotyczy ewentualnych porażek nawet czy błędów rozwojowych. Natomiast są takie sprawy w kontekście zdrowia na przykład, czy bezpieczeństwa właśnie lotniczego, czy pływania, czy jeszcze bezpieczeństwa procesów bardzo poważnych w biznesie. My sobie na błędy po prostu nie możemy pozwolić, a gdyby się pojawiały, musimy je ujawniać i się z nich uczyć za wszelką cenę.
No i tak jak u ciebie w twoim podejściu i tymi przegięciami, tak i tutaj można było przegięć i się podniecać każdym błędem i to jest największy lęk dla liderów. No to jak, to mamy się cieszyć z błędów?
Od pewnego czasu powstała taka trochę moda na takie wieczory, spotkania, porażek, gdzie prawie, że się prześcigają tymi porażkami, z których się zwierzą.
Ten lepszy, kto większy wzajemnie. Błąd popełnił.
I to pięknie, i to dobrze, bo to jakoś oswaja, bo tak. zawsze można mówić o niepowodzeniach zamiast o porażkach. I zarazem bardzo jest potrzebne, żeby poza tym pochwaleniem się sobą, jaki jestem dzielny, że potrafię opowiedzieć o swojej porażce czy niepowodzeniu, żeby się uczyć, żeby wyciągać wnioski, żeby myśleć o tym, co ja mogę zmienić, co my możemy zmienić, jakie procedury mogą temu przeciwdziałać. Więc znowu jest ta magia i otwartość na niepowodzenia i zarazem pewna nawet dyscyplina i zobowiązanie, żeby się z tego uczyć.
I to jest kluczowa rzecz, czyli jak wyciągać wnioski na przyszłość z błędów, żeby drugi raz się nie pojawiły.
Dokładnie.
I to jest klucz.
Dokładnie.
I ona jakby zdefiniowała na bazie tych swoich badań taką definicję, w której mówi, że bezpieczeństwo psychologiczne ma takie cztery aspekty. Jeden już wymieniłem, czyli że to jest ta otwartość na uczenie się z błędów i takie nastawienie, że teraz załatwiamy temat, ten błąd musimy jak najszybciej naprawić, ale nie zapominamy o ważnym komponencie, że cała organizacja ma się z niego jakoś uczyć. Te pozostałe trzy komponenty. Pierwszy to jest w ogóle otwarte mówienie, co się myśli, żeby ludzie nie mieli takiego lęku, że powiem coś, co się komuś nie spodoba, na przykład szefowi. Zaczynamy tutaj dotykać bardzo ważnego aspektu. Kto ma największy wpływ na budowanie bezpieczeństwa psychologicznego w organizacji? HR czy lider na przykład? Trzeci aspekt to jest różnorodność, ale dobrze rozumiana. No nie o to chodzi, że ma być jakiś parytet, tylko różnorodność rozumiana jak 5 osób w zespole i jeszcze dajmy, w tej piątce jest szef, ma zdanie A w jakimś temacie, a szósta ma zdanie B, to czy ta szósta po wysłuchaniu tej piątki odważy się powiedzieć, że ma inne zdanie? Taka różnorodność, bo w większości przypadków nie jest to jakieś istotne, co ta osoba mówi, bo czasami nie ma racji, ale raz na 10 zdarza się, że ta piątka zmieni zdanie, bo o czymś nie pomyślała, bo się na coś nakręciła. Czwarty element to w ogóle chęć pomagania sobie. To bezpieczeństwo psychologiczne oznacza, że jeżeli ktoś ma problem, to reszta nie kiwa głową na zasadzie, co ty nam tutaj zabierasz czas, to jest twój problem, to się nim zajmij. Tylko raczej mają nastawienie, to może ci jakoś podpowiem, a może chcesz podejść, pogadać w ogóle o tym, a może w ogóle mogę ci jakoś realnie pomóc w tej sytuacji. Jest nastawienie, to nie oznacza, że kogoś wyręczamy i wchodzimy w trójkąty, tylko że jest nastawienie, żeby kogoś wspierać w organizacji. Cztery elementy.
W sukurs, albo aby rozwinąć to podejście, to koncepcję, żeby je lepiej zrozumieć, aby potem lepiej rozumieć, jak też działać i oddziaływać. Przyszła neuropsychologia, badania nad mózgiem. Jeden z badaczy światowych, David Rock, sformułował wręcz koncepcję takiego modelu, teorii nazwał to neuroprzywództwo. Mm-hmm. I między innymi przede wszystkim zajmował się różnymi czynnikami neurologicznymi, które pochodzą od czynników psychologicznych i organizacyjnych, które przekładają się na poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie on zauważył, że ośrodki w naszym mózgu, które decydują, czy czujemy się bezpiecznie, czy czujemy się zagrożeni, są bardzo blisko siebie. I jednocześnie wbrew trochę może modnym teoriom psychologii motywacyjnej czy pozytywnej, mózg człowieka pierwotnie, ewolucyjnie jest uwarunkowany, jest bardziej nastawiony na wychwytywanie zagrożeń, aniżeli nagród i tego, co jest dobre i może dobrze działać. I w związku z tym profesor Rock zauważył, że nasze mózgi monitorując, czy nam coś grozi, monitorują również, czy nam grozi utrata bezpieczeństwa. Mm-hmm. I określił 5 czynników bezpieczeństwa. Z jego badań wynika, może to jest trochę nadmiarowe, ale może tak rzeczywiście to działa, co kilkanaście sekund są takie detektory bezpieczeństwa w naszych mm-hmm. mózgów, które pytają, czy jest bezpiecznie, czy mi nic nie zagraża. Nie, okej, okay. To wtedy wydzielają się dobre hormony, serotonina, oksytocyna. Jestem otwarty na słuchanie, dzielenie się, mam zaufanie, mogę wyrażać swoje poglądy, mogę objawiać swoje błędy. Lecz jeżeli pojawi się moment, że te detektory mówią, grozi mi, to nie musi być zagrożenie fizyczne, zagrożenie egzystencjalne, zagrożenie jakąś katastrofą. Wystarczy, że może być zagrożenie, że te 5 czynników bezpieczeństwa, o których za chwilę powiemy, są gdzieś tam objęte jakimś ryzykiem, że będą nierealizowane i już wtedy przestawiamy się na mechanizmy kortyzolu, na mechanizmy walki i ucieczki, na mechanizmy ewolucyjne przetrwania w stresie poprzez walkę, ucieczkę, schowanie się. Wtedy się izolujemy, raczej jesteśmy skłonni szukać winnych niż odpowiedzialności naszej wspólnej. Bardziej jesteśmy skłonni być w małej grupie, gdzieś się tam zamykać niż współdziałać. I to się może przestawiać z chwili na chwilę, bo prawie każdy człowiek, to nie jest tak, że ludzie się przede wszystkim dzielą na tych aktywnych, proaktywnych, otwartych i na tych zamkniętych, manipulacyjnych, dysfunkcjonalnych. Mamy w sobie 2 obszary programów, tylko uruchamiamy te, do których jest sygnał. Jeszcze raz chcę powiedzieć, profesor Vetulani, wybitny polski badacz mózgu, jeden z najwybitniejszych neuropsychologów, powiedział kiedyś na jakiejś konferencji taką trochę przesadną anegdotę, że jeżeli ktoś się, bo może to jakiś stereotyp krzywdzący w gruncie rzeczy, jakąkolwiek wyspę, że jeżeli gdzieś na wyspach Zielonego Przylądka czy innych gdzieś wysepkach, gdzie były niedawno jeszcze stacje przeładunkowe niewolników, może nie niedawno, ale jakiś czas temu, ktoś wyląduje motorówką w jakiejś przystanie i tam są 2 banery. Jeden, gdzie można dobrze zjeść na tej wysepce, a drugi, gdzie ciebie mogą zjeść. Mm-hmm. To mózg każdego, kto wysiada na tej przystani z tej motorówki, natychmiast kieruje się jednak na ten plakat, gdzie ciebie mogą zjeść. Przede wszystkim poszukujemy sygnałów, że coś może nie zadziałać albo że może być groźnie. No, w firmie nikt nas nie zamierza chyba zjeść, ale jest 5 czynników, które możemy się obawiać, że nie zostaną zaspokojone, zadbane, uhonorowane. Te 5 czynników, zdaniem profesora Rocka, są takie, jakie są, za chwilę o nich powiem.
A ja tylko zatrzymam na chwilkę, bo już to jest, myślę, że bardzo ważne, co powiedziałeś, Jacku, że nasz mózg ewolucyjnie jest przystosowany na to, żeby co kilkanaście sekund robić detekcję zagrożenia. Czyli jak tutaj siedzimy i rozmawiamy, to ja sobie tak zacząłem nad tym myśleć, czy tak jest, czy Jacek tutaj trochę nie przesadza w tym opowieści swojej, że może tak, i zauważyłem, nie badałem co ile sekund, bo nie patrzę na zegarek, ale że 2 razy, jak opowiadałeś o tym, łapałem się, pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to jest taka, zapomniałem powiesić kartkę na zewnątrz naszego studio, że nagrywamy i poczułem zagrożenie, że ktoś może wejść i nam tu zaraz przerwać, przeszkodzić. Po drugie, zacząłem się zastanawiać, czy coś właściwie tam włączyliśmy, czy wszystko dobrze działa. Czy to są właśnie te elementy, że mózg zaczyna szukać
dokładnie
i sprawdzać?
Tak. A ja kilka lat temu po dosyć zbyt intensywnym COVID-zie zacząłem mieć trudności trochę neurologiczne z tak zwaną substancją szarą i pojawiły się trudności w płynności umówienia, które uczę się przekraczać dzięki wspaniałej logopedce ćwiczeniom oddechowym. O, właśnie teraz się zatrzymałem płynność, ale co jakiś czas też pytam siebie, czy ja mówię dość płynnie, bo ja wiem, że państwo mi wiele wybaczycie, bo mówię ciekawie, niemniej chciałem mówić dość płynnie, bo jak mam poczucie, że mówię płynnie, to mam to poczucie komfortu i bezpieczeństwa, mogę być prawdziwie twórczy, mogę wiele wnieść, ale co jakiś czas sprawdzam, jak to się dzieje. Chętnie bym nawet miał jakiś żeby się coś tam pojawiało.
Wykres,
po którym ja mógłbym widzieć, o właśnie, czy teraz przestałem mówić płynnie, zacząłem skandować, czy mówiłem płynnie tak, jak przedtem mówiłem, bo kontrolowałem oddech i wszystko było płynnie.
Czyli to nie oznacza, że my szukamy jakichś zagrożeń realnych, ale nasz mózg w tej cywilizacji, w której żyjemy, siedzimy sobie w spokojnym pokoju, twój mózg skanuje, czy mówisz płynnie, mój mózg skanuje, czy nic nam tu nie zagraża, czy ktoś nam nie przerwie naszego nagrania.
I czy wywiesiłem wszystkie kartki, które trzeba wywiesić, żeby być spolegliwym menadżerem i dobrym partnerem.
No więc to pokazuje, jak to w naszej codzienności działa ten mózg, że no wychwytuje tego typu sygnały, ale jak słyszycie państwo, każdy z nas ma jakieś swoje pola, w których mu się ta detekcja szczególnie objawia, gdzie on może czuć jakieś takie swoje zagrożenia.
I to jest kwestia zarządzania sobą.
I samoświadomości.
Z drugiej strony nasze spotkanie, nasze nagranie jest dla liderek i liderów, którzy mogą pytać, jak być, co czynić, jak dbać, żeby zmniejszać prawdopodobieństwo, że ludzie poczują się zagrożeni, jeśli ta groźba nie jest naprawdę realna, albo będą realistycznie rozpatrywali zagrożenia, bo to czasem też jest możliwe w złożonych sytuacjach.
Ale to oznacza, że na przykład łapmy się na tym, że jak rozmawiamy z naszym pracownikiem, to nasz mózg w tym czasie skanuje i szuka zagrożeń też, z czego sobie możemy nie zdawać sprawę.
No, oczywiście możemy się tak rozgościć w tej rozmowie, złapać taki trans, gdzieś tam w taki sposób płynąć, że przez jakiś czas te detektory się wyłączają. To mogą być też u osób dosyć podejrzliwych, gdy odbywają się negocjacje, jakieś różne sytuacje, to są jeszcze detektory ściemy, tak zwane. Młodzi ludzie zwłaszcza sprawdzają, czy szef w średnim lub bardziej w moim wieku nie okazuje jakiejś niespójności, że co innego obiecywał, co innego deklaruje, widać, że co innego przeżywa. Detektory ściemy pokazują, że jest jakaś niespójność. To jest rodzaj zagrożenia, bo ewolucyjnie niespójne, nietypowe zachowania jakichś podmiotów czy osobników mogły znamionować znowu jakieś zagrożenie w gruncie rzeczy też dla egzystencji.
Na przykład spotykały się dwa plemiona i czy to jest naprawdę przyjazne, czy jednak za chwilę nie wyciągną jakiejś broni.
A potem, żeby rozeznać, czy to są swoi, czy obcy.
No,
obcy, groźni, źli, swoi, dający bezpieczeństwo. Ciągle sprawdzamy, czy jesteśmy wśród swoich, czy jednak są obcy. I teraz trzeba dużej samoświadomości, dużego wpływu, wsparcia lidera, że pomimo, że jesteśmy z obcymi, że na przykład mamy spotkanie z klientami, których chcemy zapytać o ich szczere opinie o naszych działaniach. Klienci są w pewnym sensie z zewnątrz i żeby przekroczyć to, że nasz umysł się zamyka, bo to są ci ludzie z zewnątrz, którzy może mogą nas krytykować i pomimo to tak się otworzyć, tak znaleźć jakieś perspektywy i strefy bezpieczeństwa, żeby jednak rozmawiać o tym, bo ten ich feedback może być darem, ale żeby go przyjąć, musimy się poczuć bezpiecznie w tej niełatwej rozmowie.
To mam taką propozycję, żebyśmy po tym, jak przejdziemy sobie, bo wspomniałeś o modelu SCARF, który mi się wydaje bardzo taki właściwie traktujący temat.
Daje podpowiedzi,
ale też myślę, że na koniec moglibyśmy jeszcze porozmawiać o tym, jak my jako liderzy możemy też o siebie zadbać tuż przed jakimś ważnym spotkaniem. Co robić też? Często mówimy o oddechu, różnych innych rzeczach. Może sobie to zostawimy na później.
Dobrze,
To sobie zostawimy na później.
Znowu wrócimy do zarządzania sobą, a teraz przez chwilę zarządzanie relacjami, ludźmi, klimatem, grupą, zespołem, organizacją. Więc żeby nam ułatwić właśnie to zarządzanie poczuciem bezpieczeństwa, stanem ducha i rezultatami naszych pracowników i współpracowników, zespół profesora Rocka powiązał w różnych studiach 5 czynników, na które w różnym stopniu ludzie, pracownicy są wrażliwi w sytuacji zadaniowej, zespołowej, korporacyjnej, abyśmy przede wszystkim dbali o to, zapytywali siebie, na ile te czynniki są zadbane, czy w zakresie których z nich może nie powstawać niestety jakieś poczucie niepewności i zagrożenia. One składają się na akronim SCARF. Można sobie wyobrazić taki szaliczek, którym się owijamy, żeby się poczuć bezpiecznie. Pierwsza literka S jest związana ze statusem. Okazuje się, że dla prawie wszystkich ludzi, chociaż też w różnym stopniu, ważne jest właściwie ustawiczne potwierdzanie ich statusu, że są ważni, potrzebni, że mają określoną pozycję adekwatną dla swojego wkładu, dla historii, dla przyszłości. I jeżeli się pojawiają jakiekolwiek symptomy, że pojawia się w zespole ktoś zupełnie nowy, że jest jakaś restrukturyzacja, jakaś rekonstrukcja, może się pojawić pytanie u niektórych pracowników zaraz, czy mój status nie zostanie podważony albo naruszony. Jeśli tylko pojawia się takie pytanie, to już powstają te procesy kortyzolowe, te procesy zagrożenia. Nawet jeżeli się by okazało, że z tym statusem naprawdę jest niezbyt dobrze, to nie jest to tak wielki stres jak przewidywanie, że coś się może stać. Przewidywanie jest jeszcze groźniejsze, jeszcze ważniejsze. Więc właściwie wszelka zmiana, wszelka rekonstrukcja, nowy projekt, restrukturyzacja albo mniejsza możliwość potwierdzania zespołowi, załodze, że wszystko jest w porządku, że oni są na swoich miejscach, może wywoływać ten stres związany z niepokojem, czy mój status jest okej. Na przykład w pracy zdalnej myśmy się tego uczyli, były świetne studia McKinsey'a i inne, które pokazywały, że kiedy pracowaliśmy zdalnie wszyscy, to pierwsze spotkanie poniedziałkowe, pierwszą odprawę na temat statusu projektu zaczynało się jednak nie od tego, jakie kto ma cele i jaki jest status jego projektu, tylko jak się masz mój zespole i kto z nami jest. Czyli z nami jest Janka, Barbara i Tomek, którzy są w tej chwili odpowiedzialni za proces przestawiania się i spłacania długu digitalnego w naszej firmie. I zarazem jest Adam i Barbara, którzy dbają o klimat i atmosferę. I witam jeszcze Witka i Marysię, bo też jest to bardzo dopełniający obraz całego naszego zespołu. Jeżeli zdalnie zakomunikuję, że dostrzegam wszystkich i dostrzegam ich w swoich rolach, uff. Jeżeli nagle się okaże, że zajmę się Barbarą, bo jest projekt, jest jakoś newralgicznie trudny, a resztę zignoruję, a w pracy zdalnej nie widać tego, że ja się mogę uśmiechać, że mogę pochylać się, że mogę wiedzieć, jest ograniczona perspektywa, to pozostałe osoby mogą powziąć w swoich mózgach domniemanie zagrożenia ich statusu. To może być wystarczające, żeby się czuły dyskomfortowo, żeby słabiej słuchały, były mniej obecne, mniej gotowe i zdolne do współpracy, do współdziałania, choćby nawet nie chodziło o ujawnianie błędów.
No to ważny punkt, więc się znowu zatrzymamy na chwilkę, no bo jeszcze dłużej, chociaż tak. Już dużo powiedziałeś, Jacku, bo tak sobie myślę, że to mogą być duże rzeczy, jak projekty, restrukturyzacje, inne rzeczy, gdzie to trochę zagrożenie może się dziać, ale też w codzienności się to dzieje, twój przykład online o tym mówi, w codzienności takiej, że na przykład czy ja powitam wszystkich tak samo, czy też kogoś trochę mniej.
Tak.
I to
tak.
Oznacza, że jego status w jego głowie może być mniej jestem swój, a troszkę bardziej jednak obcy, dokładnie, więc jestem tak. Bardziej zagrożony.
Albo na ile skupię się na kimś i na czymś nowym, bo jestem gościnny i pominę tych, którzy są z nami, bo się już przyzwyczaiłem do nich, oni się przyzwyczaili do mnie. Ja zakładam sobie, że dla nich ich status jest immanentnie zaszyty w całej tej sytuacji. I nagle się okazuje,
ale to jest w mojej głowie,
że to wymaga co jakiś czas potwierdzenie.
Tak. Ale to też może oznaczać, typu na przykład takie sytuacje, w której, tak sobie teraz uświadomiłem, że na przykład poproszę kogoś o przygotowanie kawy dla mojego gościa. To może już być sytuacja, w której jeśli jesteśmy w jakiejś relacji i budujemy partnerską relację, ten ktoś może to odebrać, że to już jest jakieś złamanie trochę statusu.
Bo to może określać, że nie tylko on jest ważny i potrzebny w swojej roli, ale że jest nie dość doceniany w swojej pozycji. Ten status to jest status też w relacjach, też wobec innych. Ludzie chcą się czuć ważni, przynajmniej wystarczająco ważni, jeżeli gdzieś nagle się okaże, że ja rzeczywiście proszę o coś technicznego i mechanicznego, osobę, która jest powołana tutaj do wyższych celów, wyższych spraw, to ona może mieć poczucie, co jest grane. I włącza się znów jakieś poczucie zagrożenia.
No i to oczywiście nie chodzi o to, żeby wpaść w paranoję i się po prostu tak. Bać cokolwiek powiedzieć, ale chodzi o to też, w jaki sposób to robimy. Czy zawsze do takiej samej osoby. I tego typu rzeczy, bo na przykład nie wiem, u prawników to jest taki częsty temat, czy na przykład jest pan mecenas i pani mecenas. Mecenas. Tak. I przychodzi klient. I ten klient stereotypowo rozmawia z panem mecenasem, a do pani mecenas mówi, to ja poproszę o kawę.
Tak.
To mi się to właśnie przypomniało, uświadomiło.
Mówisz o prawnika, przy okazji przypomnę, że jest bardzo podobny model do SCARF, który powstał dekadę wcześniej. Wtedy jeszcze badania nad mózgiem nie były tak zaawansowane, że nie został tak potwierdzony, tak wyrażony neurologicznie. Też nie mieliśmy takich metafor neurologicznych, ale to był model pochodzący od wybitnych praktyków, bo Fisher, Uri, Harwardzka Szkoła Negocjacja. Mm-hmm. Pamiętasz, były książki dochodzą do tak, tak odchodząc tak, od nie. Wszyscy tak, się z tego tak. 20 więcej lat temu uczyliśmy negocjacji.
Lata 90.
I oni zauważyli, że też są czynniki psychologiczne, emocjonalne, które interferują w przebieg tych wszystkich rozmów i działań, niezależnie od tego, czy są batny, czy są cele, czy są strategie, jako strategię negocjacyjną przyjmujemy, nazwali to pięć głównych trosk. Ja jeszcze wtedy jako wydawca wydałem to książkę pod tytułem Emocje w negocjacjach i Fischer, jeden z tego duetu, z psychologiem Shapiro napisali książkę, gdzie określili, że jest pięć czynników decydujących o tym, czy negocjacje będą przebiegały harmonijnie i czy mają szansę doprowadzić do rezultatu. Bardzo ciekawe, że status jest też jednym z tych pięciu czynników.
No proszę.
Dwa następne, które wymienię, też się z tym pokrywały, więc właściwie David Rock, profesor David Rock, to jest ostatnie dziesięciolecie, ale poprzednie dziesięciolecie było opisane, wydane przeze mnie, niestety trudno dostępnej książce, Emocje w negocjacjach, gdzie już wtedy odkrywano, jakie to ma znaczenie.
To ostatnia rzecz, bo przed spotkaniem naszym poprosiłeś mnie, żebym miał w głowie w razie czego projekt Arystoteles, czyli badanie w Google. Myślę, że to też jest związane ze statusem, to o czym pokazuje ten projekt, bo to jest takie łatwo też przekładane na naszą codzienność, jeśli chodzi o status. Oni odkryli, że to, co buduje najbardziej efektywne zespoły, i to nazwali jakoś upraszczając bezpieczeństwem psychologicznym, to, że jeżeli jest tak zwany równy share of voice, czyli że podczas spotkania każdy ma prawo powiedzieć, oczywiście nikt nikomu nie mierzy, że każdy ma te dwie minuty, ale jest takie poczucie przestrzeni partnerskiej, że nie ma tak, że niektórzy mają więcej tego czasu, a inni mniej. Czyli równy share of voice, że masz poczucie sprawiedliwego podziału głosu podczas spotkań. No a druga rzecz jest taka, że...
Mogą być oczywiście tacy, którzy oczekują wyróżnienia.
Nie, ale to już coś się ze statusem zaczyna dziać, prawda? Coś się ze statusem... O właśnie, to takie święte krowy trochę w zespole. To już coś na poziomie statusu zaczyna...
Dla nich ten równy share of voice może być niewystarczający.
Ja nawet znam firmy z powodu tego typu zjawisk, że tacy ludzie odeszli z pracy, bo stracili status.
No, to jest naprawdę, ma duże znaczenie. Ludziom się przypisuje przede wszystkim chciwość. Mówi się, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale my wiemy, o co chodzi, jak nie chodzi o pieniądze. To chodzi o ego, to chodzi o docenienie, to chodzi o status.
Drugi króciutki czynnik z tego badania Arystoteles to jest to, że kiedy ktoś mówi, to inni pokazują takie, oni to nazwali ostentacyjne słuchanie, czyli że cię słuchamy, bo w ten sposób pokazujemy, że jesteś dla nas ważny. I to jakby spowodowało, te dwa czynniki, share of voice i to ostentacyjne słuchanie, tworzą najbardziej efektywne zespoły.
Ta ostentacja może być potrzebna, zwłaszcza gdy mamy różnice międzykulturowe. Zorientowałem się trochę w moich kontaktach z partnerami biznesowymi, partnerkami z krajów azjatyckich, że mówię o czymś ważnym do osoby z Wietnamu na przykład i widzę, że ta osoba ma założone ręce i siedzi naprzeciwko
tak jak ja teraz.
W ten sposób. Ale też nie patrzy na mnie, nie potwierdza.
Aha.
I ja pytam, słuchaj, czy ty mnie słuchasz? Mówi, przecież słucham cię najmocniej, jak potrafię.
Aż się cała spięłam, czy spiąłem.
Bo słucham cię wyłącznie uszami, dużo mniej niż przez wizualizację, niż wzrokowo. Moje potwierdzenie tego, że słucham, jest właśnie w tym, że nadstawiam tak ucho, że cię słucham i słyszę. Więc różnice kulturowe też mogą o tym decydować. Na to wszystko warto zwracać uwagę. Mogą być też różnice międzykulturowe. Prawdopodobnie nastolatek potrzebuje czego innego, żeby się czuł słuchany niż senior, prawda? I to ostentacyjne słuchanie poprzez potwierdzenie, przez dopytanie czasem może być bardzo potrzebne. Z drugiej strony pewnie trzeba uważać, żeby tego nie przegięć, żeby tego jakoś sterować. No tak. Chciałbym zdążyć jeszcze powiedzieć o czterech pozostałych czynnikach, bo to...
Przejdźmy.
Bo to nie dla każdego status jest tak ważny. Ktoś może mieć tak wewnętrznie ugruntowane poczucie swojej tożsamości i wartości, że jest bardziej... ma większą tolerancję na to, że ten status może być niejasny. Natomiast jest drugi czynnik, jest związany w ramach tego scarf, certainty, związany z pewnością. No, zwłaszcza w naszych czasach, w czasach WUKA, no... I jest parę branż, w której tak jakby się wydawało, że nie ma niepewności. Trzeba też uważać, bo tam bańki spekulacyjne mogą się nieźle pompować i kto wie, czy tam nie należy by wprowadzić, urealnić trochę tej niepewności. Ale generalnie, jeżeli nie ma jasności co do tego, co mnie i nas czeka w firmie, w zespole, choćby w kontekście biznesu, w kontekście kolejnych zamówień, w kontekście kolejnych wynagrodzeń, które mogę mieć z tych prac, z których mam, czerpię swoje wynagrodzenia. Albo, że bezpieczeństwo ciągłości. Jeżeli się zdarzy, że pracownicy dowiadują się z gazety, że firma prowadzi rozmowy o restrukturyzacji z jakimś innym partnerem, a nie słyszą tego w organizacji, to poczucie bezpieczeństwa w zakresie pewności, tego certainty, może być dramatycznie zagrożone. Jest tutaj ciekawy paradoks, o którym pisze profesor Rock. Zresztą jego podręcznik coachingu neuro-leadershipowego jest też wydany w Polsce. On tam świetnie pisze o tym, że jeżeli szef ma dobry, otwarty, szczery kontakt z pracownikami i mówi z nimi, słuchajcie, nasz produkt B jest zagrożony, bo konkurenci też, no być może z krajów spoza naszego obszaru geograficznego, wprowadzili podobny produkt, dużo tańszy, może być trudno, musimy się tym bardziej zmobilizować, to poczucie bezpieczeństwa zostaje zachowane, ponieważ pracownicy widzą, że ktoś dostrzega zagrożenia, ktoś o nie dba, ktoś się dzieli, a więc czuje się dostatecznie pewny siebie, żeby móc się dzielić swoimi troskami, a nie niepokojami, żebyśmy coś z tym zrobili. Jeżeli szef zamknie się w swoim gabinecie z uwagi na sytuację niepewną, to poczucie bezpieczeństwa ludzi dramatycznie spada. To jest bardzo ciekawa wskazówka, że im trudniej, tym bardziej ludzie potrzebują słyszeć, że my nad tym pracujemy, że to robimy. Tylko jest to już kwestia, jak się wewnętrznie nastawić, przygotować. To jest kwestia pewnego poziomu, pewnej klasy przywództwa. Ludzie się jednocześnie wsłuchują w nasz głos, czy my mówimy względnie spokojnie o trudnej sytuacji, czy tam nie ma paniki. Ja czasem dawałem taki przykład. Był czas, kiedy nie lubiłem latać samolotami, zanim się oswoiłem i nawet to pokochałem z jednej skrajności w drugiej, że jeżeli pojawiała się jakaś opcja zapięcia pasów w trakcie lotu i pilot mówił, proszę państwa, bardzo przepraszamy, albo stewardesa nawet, ale steward to jednak kierowniczka czy kierownik pokładu, prosimy państwa o zapięcie pasów, bo wchodzimy w strefę turbulencji. To ja wsłuchiwałem się wszystkimi swoimi radarami w ton głosu. Czy on mówi, prosimy zapiąć pasy, bo wchodzimy w strefę turbulencji, poinformujemy państwa, gdy to nie będzie konieczne. Oni się też uczą tak o tym mówić, żeby nasze detektory niepokoju nie usłyszały, że proszę państwa, wchodzimy teraz w strefę turbulencji. No, może trochę nami pomiota, potrząsa, ale zazwyczaj przeżyliśmy. No to nie.
I może tym razem się uda.
To koniec. I podobnie trzeba mówić o trudnościach, otwarcie. Trzeba mówić pracownikom, że musimy zapiąć pasy. Trzeba mówić, że strefa turbulencji jest przed nami, że jak się skończy, to ich poinformujemy. Natomiast w sposób, w jaki to komunikujemy, nieświadomie, szóstym zmysłem, pamiętajmy, że pracownicy słuchają, jakim tonem to mówimy, na ile to jest spójne, na ile my w tym jesteśmy zatroskani, ale nie zalęknieni, prawda? To jest bardzo ważny element. Trzeci element, który też się pojawia w tych koncepcjach Fischera i Shapiro, jest związany z zagrożeniem autonomii. Może być tak, zwłaszcza w obliczu zmian, to mogą być zmiany w zarządzaniu projektami, czy produktami, czy podziałów pracy, ale mogą być też związane ze strukturyzacjami. To może być sprawa taka, że ludzie w mniejszym, większym stopniu są na to wrażliwi, ale chcą mieć poczucie wpływu przynajmniej na jakiś odcinek tego, co robią. Chcą wiedzieć, jak pracują i z kim pracują. I jeżeli to było znowu wielkim wyzwaniem w okresie pandemii, w okresie pracy zdalnej, gdzie była naturalna skłonność niepewnych tego, co tam się dzieje w domach, w różnych sytuacjach menadżerów, przychodzili na mikromanagement. Nawet bywały zamówienia na kamerki albo badanie ruchów gałek ocznych, żeby się zorientować, czym się tak naprawdę zajmuje pracownik, kiedy jest nam gdzieś zdalnie sterowany. Tego rodzaju inwazja, bo to jest przeżywane jako inwazja, tego rodzaju ingerencja w moją autonomię, w moje bycie u siebie, moje bycie na swoim polu jest źródłem też bardzo wielkiego poczucia zagrożenia może być. To są ciekawe wyzwania, pisze o nich profesor Rock, bo z uwagi na współpracę nie tylko w integracji zespołu, ale też między zespołami, my dobrze, żebyśmy byli jak kółka olimpijskie, które są odrębne, ale powiązane ze sobą. Nadmiar autonomii może być dysfunkcjonalny, bo może być potrzebny zespołowi, ale nie służy już całej organizacji. Optymalne zarządzanie autonomią, polegające też na tym, że się słucha, dopytuje, obserwuje ludzi. Jakie jest ich minimum, optimum autonomii? To jest bardzo ważny czynnik. Dla niektórych to może być szczególnie ważna sprawa. Na to też trzeba warto uważać.
Ja zatrzymam znowu na chwilę, bo zdążymy spokojnie jeszcze pozostałe dwa dotknąć. Bo ta autonomia i pewność, to wydaje mi się, że też mają jakieś między sobą chyba też powiązania trochę, prawda? Bo autonomię możemy nazwać też takim wpływem. To znaczy, że ja mam wpływ. Też chyba są takie dość ciekawe badania, które pokazują, że jeżeli ja mam duże wyzwania i nie mam poczucia wpływu, to jest to bardzo dla mnie zagrażająca rzecz. Nie mam poczucia kontroli nad czymś, co jest wyzwaniem. Ale jak mam wyzwania i mam wpływ, to zwiększa to znacząco zaangażowanie. Zwiększa i powoduje, że ja z większym poczuciem kontroli mogę wchodzić w coś i to powoduje, że się bardziej angażuję. Nie wiem, czy co o tym sądzisz, Jacku?
Tutaj mamy też różnice indywidualne pomiędzy językiem psychologicznym, bo jest zjawisko, które już było badane 40 lat temu, gdy odbywałem studia doktoranckie, zjawisko locus of control, tak to się nazywa. Są osoby, które mają bardziej uwewnętrznione poczucie kontroli i niezależnie od tego, co się dzieje, mają taką wiarę w siebie, że dokonują wpływu, że dokonają wpływu, że to nie jest tak, że się wszystko, bo to może być nawet nadmierne locus of control, może być adekwatne, a może być niedostateczne uwewnętrznienie. I te osoby co jakiś czas mogą wpadać w panikę czy niepokój, że im się wymyka wszystko z rąk, że to trzeba i im może być potrzebny ktoś, kto widać, że kontroluje. To jest też paradoks, żeby mieć generalnie poczucie, że te procesy czy informacyjne, czy informatyczne, czy finansowe, czy produkcyjne są w ogóle jakoś pod kontrolą. To jest bardzo ciekawe zagadnienie.
Dlatego połączyłem to z pewnością w jakiś sposób, bo to zjawisko kontroli może te dwie rzeczy łączyć. Przypominam sobie Radka Matuszewskiego, prezesa firmy Tefal Grupy SEB, który jak wybuchł COVID, to codziennie nagrywał informacje na temat tego, co się dzieje w firmie i puszczał do wszystkich pracowników, robiąc to raz dziennie przez kilkanaście czy tam dwadzieścia parę minut, po to, żeby stwarzać poczucie pewności z jednej strony, nie zabierając jakoś autonomii, tak mi się wydaje, ale ludzie jakby potrzebują, że ktoś kontrolę pełni. Jeśli ja pełnię kontrolę, to ja mam autonomię. Jeśli ty pełnisz kontrolę, to ja mam pewność, jakąś przewidywalność.
To była odpowiedź na pytania związane z tymi trzema czynnikami, o których mówiliśmy, bo prawdopodobnie ludzie się też wsłuchiwali w to, jakim głosem o tym mówi i czy naprawdę jestem spójny, prawda? On pewnie, skoro się zdecydował to robić, to miał to poczucie wiary w siebie, wiary w proces, pewności siebie, że to było spójne, bo przecież nie naraziłby siebie i innych na jakieś dodatkowe źródła niepokoju, aczkolwiek różnie bywa.
I ostatnie tylko zdanie komentarza, że chyba słowo autonomia, jak ze wszystkim, nie możemy też przegiąć, bo czasami po prostu kompetencje nie pozwalają jeszcze tego pracownika, żeby dawać nadmierną autonomię.
Tak, i to jest wielkie wyzwanie, bo czasem ambicje mogą przerastać możliwości.
Tak.
Jak urealniać pracownika z szacunkiem, z informacją, że to na dzisiaj, a to na jutro, proszę, odrób tą lekcję, to wtedy poszerzymy twoją...
I w tym, co mówisz, jest coś niezwykle ważnego, bo ważny jest kierunek intencja, czyli jeśli moją intencją jest doprowadzić, żeby twoja autonomia rosła, to będzie to działać
pozytywnie. Potem jasne kontrakty oparte na jasnych kryteriach, to za chwilę powiemy, bo to jest czynnik fair. Jeszcze dwa. Kolejny, prawie niezależny od tamtych, a jednocześnie jakże głęboko powiązany i też pojawiający się w innych konceptach na ten temat, również w tej koncepcji prawniczo-negocjacyjnej. Na R chodzi o relacje. No, ludzie w większości, a może nawet wszyscy, my jesteśmy jednak istotami społecznymi. My potrzebujemy przynależności do grupy i zespołu, aczkolwiek niektórzy, czasem młodzi, mogą temu zaprzeczać. Trzeba bardzo uważać, bo jeżeli robimy ankietę, czy ludzie chcą pracować w firmie, czy wrócić do pracy wspólnej, czy do zdalnej, to mówią, ja sobie radzę, ja chcę być sam, mnie jest ta grupa niepotrzebna, jak czy potrzebna, to sobie swoją znajdę. Czasem ta potrzeba bliskości, jakiejś troski, jakiegoś wsparcia, jakiejś czułości, która może być z tym związana, bywa zaprzeczana przez osoby takie nadmiernie dzielne w tym obszarze. Są osoby z kolei tak to świadomie przywiązane do tego, że są relacje, że są emocje, że jest coś więcej niż tylko rzeczowo. Ale generalnie, niezależnie od tego, jak to przebiega, poczucie przynależności do grupy, do zespołu, do społeczności jest biologicznie, ewolucyjnie każdemu z nas potrzebne. Jeżeli pojawia się zagrożenie, że moja przynależność do zespołu zostanie zachwiana, że coś się przerwie, że ten zespół się rozsypie, albo mój dostęp do kogoś, do czegoś będzie jakoś zagrożony, zachwiany, no od razu ten poziom kortyzolu się włącza znowu. Od razu poziom niepokoju, od razu poczucie bezpieczeństwa maleje. Więc dobrze jest, żebyśmy też dbali, niezależnie czy pracy zdalnej, czy wspólnej. W tym sensie takie różne firmowe wydarzenia, o których czasem teraz mówi, że są nadmiernym, niepotrzebnym wydatkiem. Z drugiej strony jednak one służą temu, żebyśmy sobie potwierdzili, że jesteśmy zespołem, że należymy do siebie wzajem, że mamy swoje miejsce, swój status, swoją autonomię, ale też jest ta przynależność. W tej przynależności, jeżeli możemy poczuć rodzaj troski, wspólnoty. No, wydziela się oksytocyna, dodatkowy taki hormon, który przeciwdziała kortyzolowi. z jednej strony mobilizacja zadaniowa, kortyzol, a z drugiej strony, ale jesteśmy razem.
Możemy oksytocyna. Oksytocyna.
Ten porządek oksytocyny jest bardzo potrzebny.
A mogę mieć pytanie do ciebie tutaj w tym temacie? Tego, czy chcesz dokończyć model?
Nie. Znaczy dokończę i wiem, wierzę, że i tak dokończę, więc dokończymy, jestem otwarty. Tak.
Na pytanie. Bo tak jak opowiadasz o tym, Jacku, to pokazuje się, że osobniczo każdy z tych wskaźników, które omawiamy, jest w jakiejś skali, tak. Że niektórzy potrzebują jednego więcej, tak. Drugiego tak. Trochę mniej. Podobnie chyba w tym związanym z relacjami, bo to jest takie bond, takie poczucie więzi między ludźmi. Na Akademii Psychologii Przywództwa używamy chociażby takiego narzędzia jak Olda Morris i tam część osób wychodzi im, że mają samotniczy.
Ten aspekt samotniczy.
Samotniczy. Tak. Jak to jest wtedy? Czy taki samotniczy, który ma, no ktoś ma w wysokich rejestrach samotniczy, to oznacza, że on tego w ogóle nie ma, czy raczej ma po prostu na niższej skali? Jak
samotniczy ma większą, po pierwsze mniejsze zapotrzebowanie na doświadczanie, doznawanie wspólnoty, czułości, współdziałania. Rzeczywiście ma na to relatywnie mniejsze zapotrzebowanie i ma też większą odporność na izolację. No, są ludzie, którzy idą w góry, ale chcą z kimś. A są ludzie, którzy idą w góry i chcą sami. Kiedyś rozmawiałem z Markiem Kamińskim. Zresztą bardzo mi się zwierzył osobiście, że oprócz podróży z Jaśkiem Melo, to tak. On zawsze wolał indywidualne wyprawy. A są tacy, którzy organizują duże wyprawy. Jest wtedy ten teamwork, ta praca zespołowa, to doświadczenie, że my ten szczyt wspólnie zdobywamy. To jest wtedy innego rodzaju nastawienie, bardziej relacyjne, może bardziej w pewnym sensie według Oldama Morris bardziej dramatyczne. A tutaj rzeczywiście są osoby, które czasem mogą nawet czuć się przeinwadowane tym. Ja mając dosyć silny pierwiastek samotniczy w sobie, aczkolwiek jest też ten dramatyczny. Jeżeli dochodzi do takich sytuacji, mamy takiego przyjaciela, który po prostu jest nie do zdarcia. Już od 3 dekad, jak się odbywa jakaś dobra konferencja, to tam jest Grzegorz. I Grzegorz zaczyna od tego, że potrzebuje, proponuje networking. Żebyśmy zatrzymali, wyjęli wizytówki, podali je sobie, stworzyli małe
grupy. Wszyscy wiedzą, którego Grzegorza chodzi. Grzegorz też.
Wiemy, w naszym środowisku to jest znany. I ja wtedy rozpaczliwie, bo moje poczucie bezpieczeństwa zostaje głęboko zagrożone, bo ja w gruncie rzeczy gdzieś tam w jakimś stopniu może nie obawiam się, ale nie mam komfortu z kolejnych nowych doświadczeń. Ja chcę się spotkać z kimś bezpiecznie. Ja nie mam w tej chwili gotowości do spotykania kogoś nowego, mimo całej mojej pewności siebie, zadowolenia z siebie i tak dalej. W związku z tym wyszukuję osoby, na szczęście podobne do mnie. Spotykamy się razem, nawet z końca sali i mówimy, że dobrze, to żeby teraz przetrwać ten networking, to jeszcze 7 minut. Może coś tracimy, ale to pokazuje, jak są różnice indywidualne, bo niektórzy są zachwyceni, gdyby nie byli zachwyceni tym doznaniem wspólnoty, nowych kontaktów, bo to nie tylko chodzi o wartość nowych kontaktów, które mogą coś przynieść tak, biznesowo, tak. Ale to po prostu
jest radość. Jesteśmy razem, przeżywamy wspólną konferencję.
Grzegorz nie robiłby tego ciągle, gdyby miał tylko same sygnały, że to ludziom nie działa. Więc znowu podzielam to, co mówisz, potwierdzam, że jest pewne spektrum i bądź tu liderką i liderem, żeby pamiętając o tych czynnikach, uwzględniając również, że my potrzebujemy indywidualizować nasze receptory, nasz przekaz, żeby nie być nadmiernym, ale też nie zaniedbać, bo każdy potrzebuje pewnego optimum do tego swojego poczucia komfortu i bezpieczeństwa.
To króciutko, bo wiesz, to fajnie, że wspomniałeś o Grzegorzu, bo moje doświadczenie jest takie, że ja reaguję podobnie jak ty.
Grzegorz stał się bohaterem naszego spotkania. Może go zapytamy, czy się zgadza, żebyśmy
to opublikować w ogóle, no właśnie. Ale to, co zauważyłem...
Tak otwarty.
No kochamy Grzegorza.
Kochamy, tak.
Zauważyłem jedną ważną rzecz, że na koniec, po takim doświadczeniu, nawet ci, którzy są trochę tak jak ty i ja, że no nie do końca tak łatwo wchodzą nie mają takiej potrzeby wielkiej, żeby po prostu poznać wszystkich, na końcu mówią, to było potrzebne. No, to coś wniosło. Tak. Mieliśmy poczucie czegoś, że razem przeżyliśmy tą konferencję bardziej.
Nawet, ale że coś wniosło.
Ale coś wniosło. Tak. I tutaj taki wniosek stawiam, że dla tych, którzy szukają tego i w tym, czy być w biurze, czy być w online, te liczne głosy i przepychanki, które są między na przykład liderami, a pracownikami, zespołami w wielu korporacjach obecnie, bo tu też trzeba szukać tego i gdzie jest jakaś potrzeba budowania tego bond, tej więzi, relacji. Tak, tak. Trzeba znaleźć jakieś optimum, które te różne charaktery jakoś wypośrodkuje i spowoduje, że ci, którzy bardziej chcą, a ci, którzy mniej chcą, też znajdą się wszyscy razem w jakiejś tej przestrzeni, nie wiem, raz na tydzień, raz na miesiąc, w zależności od tego, jakie optimum znajdziecie. Ale nie można tego też odpuścić.
Tak
mi się wydaje.
Bo to jednak ma znaczenie. No bo jednak ma znaczenie. Biznes jest sytuacją relacją społeczną, a my jesteśmy istotami, chciałem powiedzieć zwierzętami, ale istotami też ludzkimi, społecznymi. No i jest piąty czynnik, jeśli zdążymy, on jest wymagający, to jest skarb na F, dotyczy, że jest fair, że pracownik, współpracownik, członek grupy ma poczucie, że to, co robimy, to, czego doświadcza, to, jak go traktujemy, jest uczciwe i sprawiedliwe. To nie jest łatwe w nowoczesnych organizacjach. Pomyśl sobie, na przykład większość pań i kobiet, chociaż są z tym niestety jakoś przyzwyczajone i oswojone, ma wynagrodzenia niewspółmiernie niższe niż mężczyźni, bo są jakieś racjonalizacje, że one co jakiś czas się wycofają, bo będą miały swoje ukochane jakieś inne procesy życiowe, a potem trudno im wrócić. Bardzo trudno, bo niektórzy się na to nie decydują. Dlaczego one nie? Bardzo nieliczne firmy, na szczęście te, z którymi my współdziałamy, przeprowadziły i mają poświęcone, potwierdzone przez międzynarodowe standardy to, że mają transparentność wyników i wynagrodzeń i kryteriów dla kobiet i mężczyzn. Więc w pewnym sensie to prawie żadna z pań, które są w zespołach, firmach, może nie mieć do końca poczucia, że to jest fair. To jest dla mnie duże wyzwanie, duże pytanie. Pytanie, na ile są pewnie oswojone z taką rzeczywistością, że nie przeżywają tego, że to jest nie fair i nie wpływa to na ich poczucie bezpieczeństwa. Ale może jednak, może jest jakaś cena. Stawiam to jako pytanie, może nawet do odrębnego podcastu.
To jest w ogóle, wiesz, duży temat, jak mówisz. Kobiety to w ogóle, tak jak myślę, chyba oddzielny temat, który moglibyśmy podjąć.
Bo nie ma dużych różnic w przeżywaniu bezpieczeństwa, wpływu. Te różnice między mężczyznami a kobietami są przesadzone, ale różnice sytuacji są duże. Po prostu panie i panowie w organizacjach mają takie same kompetencje i umiejętności przywódcze, relacyjne.
Tak.
Większość dowodów na to, że kobiety są lepsze lub gorsze w czymś, okazują się jakimś mitem, gdy się robi metaanaliz. Ale z drugiej strony rzeczywistością jest tak, że ich sytuacja jest inna i że tu dla wielu kobiet sytuacja jest nie fair.
I myślę sobie, że w ogóle to fair i ta uczciwość i sprawiedliwość jest niesamowicie względnym parametrem.
Tak.
Bo to na przykład, czy to, że lider zarabia kilkadziesiąt razy więcej niż pracownicy w organizacji podstawowej, czy to jest fair, czy to jest nie fair?
To już jest zasadnicze pytanie w ogóle o ustrój, w jakim podzielamy żyjemy.
Tak. Mnóstwo dylematów, które za tym stoi i różne parametry oceny tego, prawda? Bo załóżmy, że pracownik może to uznać za fair. Mówi tak, ale pod warunkiem, że ja nie biorę odpowiedzialności za to i za to, nie muszę podejmować żadnych decyzji, wychodzę i o tej godzinie, nie muszę się zajmować tym i tym, tym wszystkim problemami zajmuje się lider. Skoro więcej zarabiasz, to się tym zajmiesz, to wtedy dla mnie to będzie fair.
Tak.
No, a my mówimy, no żyjemy w takich czasach, kiedy nie możemy spowodować, żebyś ty jako pracownik był tylko odtąd dotąd, bo na tym ucierpi klient, czyli my wszyscy i ty też.
Żeby zmniejszyć dysonanse związane z tym czynnikiem, to bardzo ważne z mojego doświadczenia, bardzo ważna wskazówka, jest zawierać jasne kontrakty i wyjaśniać, w świetle jakich kryteriów nowy pracownik ma wynagrodzenie zbliżone do tego zatrudnionego od 10 lat i czasem mówimy po prostu do przetrwania projektu i całej naszej firmy czy organizacji potrzebujemy tych nowych. Oni rzeczywiście dostają wynagrodzenie niewspółmiernie równe lub wyższe do tych dotychczasowych i ubolewamy nad tym, będziemy to wyrównywać, a z drugiej strony nie mamy wyjścia, bo bez nich projekt by nie przetrwał. Liderka czy lider, który w miarę uczciwie wyjaśnia w świetle jakich kryteriów, w imię czego, jak to się ma do strategii, do ogólnej sytuacji, podejmuje takie, a nie inne decyzje o zatrudnieniu, wynagrodzeniach, rozstaniach. On wtedy prowadzi ten tak zwany fair proces, jak to zostało zbadane już przez państwa Maboni, Kim i innych w kontekście Blue Ocean Strategy, to jeszcze inne tematy. Natomiast najtrudniej jest, jeżeli widać, że gra się toczy nie do końca uczciwie, że się toczy niespójnie i lider nie stawia temu czoła. Udaje, że tego nie widzi, że tego nie ma. Jest to bardzo trudne, bardzo wymagające. A z drugiej strony też może dopytywać współpracowników, pracowników, nawet zapraszając ich do kolejnego projektu, do jakiejś sytuacji, co dla ciebie znaczy, że jest fair, prawda? Samo to, że się dowiemy, jakie są jego kryteria, a nie tylko przekażemy, jakie są moje, to zapoczątkowuje jakiś dialog. No, jest nam potrzebny rezonans i dialog, aby w tym kontekście mogły się pojawiać te czynniki rzeczywistego bezpieczeństwa i samorealizacji.
Jak zaczynaliśmy, to mówiliśmy o tym, że jak nie będziemy słyszeć, co ludzie myślą, co czują, jak się w ogóle czują, jak nie będą mogli otwarcie powiedzieć, to się nawet nie dowiemy, czy coś dla nich jest fair, czy nie fair, prawda? A oni na podstawie tego mogą czuć jakiś rodzaj zagrożenia, niepewności i tak naprawdę nie być sercem z nami, ani nawet czasem rękami. Więc w ogóle, no podstawa to w ogóle to, co powiedziałeś, ten dialog, żebyśmy mieli okazję w ogóle usłyszeć, że coś dla kogoś jest nie fair, bo przecież nie jako liderzy nie możemy ogarnąć całej rzeczywistości, dokładnie, tak żeby to wszystko było fair. Co więcej, nawet wiedząc to, czasami nie jesteśmy w stanie tego spełnić, bo to są jakieś kryteria, które ktoś ma no inaczej zbudowane gdzieś tam od urodzenia, w rodzinie wykształcone i dla niego coś jest po prostu nie fair, inaczej niż jest możliwe do spełnienia w organizacji.
No i prosiłeś, żebyśmy w finale powiedzieli o tym, jak się przygotować. Jak się przygotować, to znaczy jak się nastawić. Bo rzeczywiście jako liderzy, ja już w tej chwili pokazuję, że można zamknąć ramiona nie dlatego, że się zamyka ramiona, tylko dlatego, że zanim wejdę na spotkanie, zanim wejdę na nagranie, zrobię coś takiego. To jest jedna z ważniejszych technik zarządzania nerwem błędnym, od którego zależy poziom naszego spokoju, naszego nastawienia, naszego właśnie bycia.
To szkoda, Jacku, że na początku naszego spotkania tego nie powiedziałeś, dopiero teraz. Ja już się lepiej czuję.
Ja, gdy czekałem na ciebie, to
się kołysałeś. Robiłem,
ale byłem egoistyczny. A czekałem.
A widzisz?
Prawda? I teraz łagodny oddech, łagodny wydech, wiele możliwości taki, którego nie słychać i przez nos. Taki, którego nie słychać.
Ale ja już czuję różnicę w ciele. Naprawdę żałuję, że od tego nie zaczęliśmy naszego spotkania.
To nie jest jakieś wielkie tai chi, to nie jest jakaś wielka gimnastyka. To wszystko jest potrzebne, ale tu się nagle okazuje, że to jest sprawdzona technika, takie jak zarządzanie nerwem błędnym, który jest od tego, żeby nasz umysł, ciało i duch nie błądziły.
No to mamy jedną konkretną wskazówkę, taką powiedziałbym kinestetyczną. I w ogóle warto tego typu szukać kluczy do siebie, co
bo
nas
każdy
uspokaja.
Każdy też może znaleźć trochę inny klucz do siebie.
Ja tylko się zastanawiam, czy myśmy kamerę nie przestawili.
A, no oczywiście, ale to przed chwilą dopiero.
A, przed chwilą, tak. Tutaj, to przy tych ćwiczeniach fizycznych tak, ona się przestawiła. Ale myślę, że to ważna wskazówka, bo nie każdy jest kinestetykiem. Ja na przykład jestem, więc od razu poczułem tę różnicę. W ogóle kiedyś zauważyłem, nawet podczas spotkania z tobą, pamiętam jak się poznaliśmy, to się stresowałem tam z 16 czy 17 lat temu, jak się spotkaliśmy po raz pierwszy. Pamiętam, siedziałem, zapamiętam do tej, to było tak ważne dla mnie wydarzenie, że zapamiętałem to, że siedziałem przy stole, ty mówiłeś i ja byłem taki, Jezu, rozmawiam z Jackiem Santorskim. Boże drogi. I zauważyłem, że dotykam rękami spodni i się uspokajam. Że taki ruch powodował kołysania, ale na spodniach, na fakturze spodni, powodował u mnie uspokojenie. Od tamtego czasu stosuję to.
Przypomniało mi się, czasem historie są dobre, znajomy przedsiębiorca, majętny, ubolewał nad tym, że reaguje gniewem na swojego nastoletniego syna. To było jakoś wbrew niemu, ale z drugiej strony nie umiał sobie z tym poradzić. I dowiedział się, że jest jakiś guru gdzieś w Korei czy w Indiach, już nie pamiętam, i załatwiono mu wyprawę do tego guru, żeby porozmawiać i powiedział: ja się cierpię bardzo, że tak mnie wkurza mój syn i tak psuje wszystkie relacje. A guru usiadł naprzeciwko niego i powiedział: połóż obie dłonie na udach. I teraz zrób tak.
O, widzisz, to jest technika jakaś.
I zapytał go, czy ma bilet powrotny. To jest wszystko, co dostał od guru za ciężkie pieniądze.
No popatrz, a ja się spotkałem z tobą i już chyba neurony lustrzane były przekaźnikiem.
Sam to odkryłeś.
Tak, no mówię, na skutek spotkania z tobą odkryłem tą technikę.
Więc tu tak i jesteśmy gotowi.
No i to jest chyba na to przeciwdziałanie temu ewolucyjnemu trybowi naszego
walka
mózgu.
Walka lub ucieczka, tak, lub znieruchomienie.
Który no będzie szukał sytuacji zagrożenia i czuł się niepewny. Dużo tematów ominęliśmy, które zasługują na oddzielne odcinki. O kobietach, to jest jeden temat, ale mam też poczucie, że 3F wspomnieliśmy między wierszami, mówiąc o tym fairness, prawda, gdzieś się pojawiło.
Też o tej zasadzie, bo to jest dobry akronim, też moglibyśmy zrobić spotkanie, bo to się sprawdza. Tak. W doświadczeniu naszych studentów, absolwentów, ta zasada 3E sprawdza się, więc może zróbmy zapowiedź, że o niej opowiemy.
Bardzo dziękuję, Jacku, za dzisiejsze spotkanie.
Dużo czułości.